Lęk przed mówieniem to nie tylko nieśmiałość, to może być zaburzenie, które blokuje mowę w niektórych sytuacjach lub miejscach. Jak rozpoznać mutyzm wybiórczy i jak go leczyć, o tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są terapeuta i pedagog szkolny Ada Rogowska, członkini Rady Fundacji Mutyzmu Wybiórczego Reaktywacja. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Izabela Siwicka-Puczko, mama dzieci z mutyzmem wybiórczym. Witam panią.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. To termin, który pewnie niektórych może zaskoczyć. Mutyzm, ale podejrzewam, że jest to od angielskiego słowa mute, czyli wyciszenie. I to tak ta nazwa brzmi, ale czym jest w ogóle ten mutyzm wybiórczy?
Na początku chciałabym doprecyzować, ponieważ często w tym przypadku pojawia się określenie mutyzm. Natomiast mutyzm jest to całkowity brak mowy przy nieuszkodzonych ośrodkach mowy. Natomiast mutyzm wybiórczy, o którym dzisiaj powiemy, jest to niemożność mówienia w pewnych specyficznych sytuacjach, w których ta mowa jest oczekiwana. Polega to na tym, że osoba dotknięta mutyzmem wybiórczym w pewnych sytuacjach mówi niewiele lub nie mówi wcale, podczas gdy w innych, gdzie czuje się zupełnie komfortowo, rozmawia zupełnie swobodnie, tak?
Takie sytuacje zdarzają się pewnie w tej chwili nawet w wielu szkołach, w klasach najmłodszych z reguły. To się obserwuje, że mówi się, a dziecko nic nie mówi.
Jest nieśmiałe.
Nieśmiałe, właśnie, to takie określenie jest. A powiedzmy, jaka jest częstotliwość występowania tego zaburzenia, bo to jest zaburzenie.
Jest to zaburzenie, tak, które występuje tak naprawdę bardzo często i właśnie tak jak to powiedzieliśmy przed chwilą, często jest mylone z nieśmiałością. Natomiast różnica jest diametralna, ponieważ dziecko nieśmiałe po pewnym czasie rozkręca się po prostu, tak, i zaczyna mówić swobodnie, odpowiadać na pytania, inicjować rozmowę. Natomiast dziecko dotknięte mutyzmem wybiórczym sparaliżowane jest lękiem, który powoduje to, że nie potrafi wykrztusić z siebie, tak? Nie może wykrztusić z siebie głosu, mimo iż tego bardzo chce.
Czyli tak naprawdę to lęk powoduje tę blokadę.
Tak, zdecydowanie jest to podszyte bardzo silnym lękiem przed mówieniem i byciem słyszanym.
A czy da się w ogóle zauważyć albo przewidzieć, że taki lęk może występować?
Według najnowszych badań, pan wcześniej pytał, jak często to występuje, tak? Mutyzm wybiórczy występuje przynajmniej jedno dziecko na 140 osób w wieku do 8 lat ma mutyzm wybiórczy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę starsze dzieci, ta liczba spada i jest to jedno dziecko na 550. Natomiast badania wskazują na to, że pod uwagę nie wzięto tam dzieci, które mają tak zwany mutyzm takiego dyskretny, który objawia się tym, że dziecko może odpowiadać na proste pytania, natomiast samo ich nie inicjuje i nie będzie samo podejmowało rozmowy.
Jak dojdziemy w dalszej części audycji, te mutyzmy są wybiórcze dwa. Jeden to jest taki lekki, a drugi to właśnie ten ostry. I pewnie o tym pani chciała w tej chwili powiedzieć dokładnie. A jeśli chodzi o dziewczynki i chłopców, kogo częściej dotyka ten właśnie mutyzm wybiórczy?
To niedawno mówiono, że więcej dziewczynek niż chłopców ma mutyzm wybiórczy, że częściej pojawia się on u dziewcząt, natomiast im te badania są właśnie bardziej dokładnie prowadzone, okazuje się, że ta granica się zaciera i często też mutyzm wybiórczy występuje u chłopców. Sama osobiście w swojej pracy mam aktualnie pod opieką 3 chłopców z mutyzmem wybiórczym.
A jeśli chodzi o te pani pracę, bo pani jest pedagogiem szkolnym, także w szkole, już nie mówmy nawet o której, ale to nie ma znaczenia, znaczy ile takich dzieci może znajdować się w szkole?
Przewiduje się, że w każdej szkole podstawowej jest przynajmniej jedno dziecko z mutyzmem wybiórczym, zdiagnozowanym bądź nie, tak? A w szkołach średnich przynajmniej w większości występują takie dzieci.
No ale jeśli chodzi o wiek, to w jakim wieku ten mutyzm już daje się zauważyć albo on po prostu się ujawnia? No na pewno nie wtedy, kiedy dziecko nie mówi jeszcze w ogóle.
Tak, jeżeli chodzi właśnie o mutyzm wybiórczy, najczęściej pojawia się w wieku od 2 do 4 lat, czyli to są bardzo małe dzieci i często ten mutyzm wybiórczy jest przeoczony na tym etapie rozwoju dziecka, bo znów jest utożsamiany z nieśmiałością i taką cechą charakteru tego dziecka, że ono po prostu jest takie bardziej wycofane, nieśmiałe. I dopiero w pewnych sytuacjach społecznych nauczyciele, rodzice zwracają uwagę, że nie, coś jednak jest nie tak, dlatego że zaczynają się zajęcia w przedszkolu już w wieku 5 lat, kiedy pani wymaga od dziecka, żeby odpowiedziało na konkretnie zadane do niego pytanie. I ta odpowiedź wtedy nie pada. I ten problem pojawia się też w szkole, kiedy dzieci nie odpowiadają na pytania.
Dobrze, a powiedzmy w takim razie, jakie czynniki mogą mieć wpływ na wystąpienie tego mutyzmu wybiórczego?
Nie możemy powiedzieć jednoznacznie, że istnieje jakiś taki jeden powód, który wywołuje mutyzm wybiórczy. Jest to na pewno kombinacja wielu czynników genetycznych i środowiskowych. Więc możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy po prostu dziecko, które jest bardzo wrażliwe. Często są to perfekcjoniści również. Które mogą być to dzieci, które mają jakieś trudności w zakresie mowy i języka. Często też mutyzm wybiórczy występuje u dzieci wielojęzycznych, choć nie jest to jakby taka główna przyczyna, tak? Ta wielojęzyczność. Bądź w naszej rodzinie występował wcześniej jakiś lęk przed mówieniem, bądź inne lęki. Jest to duże prawdopodobieństwo, że u takiego dziecka wystąpi mutyzm wybiórczy właśnie w sytuacji takiej trudnej, kiedy ta mowa zostanie skojarzona właśnie z lękiem przed mówieniem. Czyli na przykład, tak jak koleżanka tutaj mówiła, w momencie, kiedy dziecko trafia do przedszkola, tak? I jest to sytuacja stresowa, nowe otoczenie, trudne otoczenie, chaos.
Tak, rodziców, taka separacja pierwsza od rodziców i często trudne rozstania z rodzicem. I takie dziecko trafia do przedszkola, na przykład moje dzieci jak trafiały do przedszkola, one nie płakały. I to też troszkę moją czujność, jakoś tak, moja czujność nie była, bo jakby one zaczynały płakać, tak, to ja bym wiedziała, że źle się czują, że coś jest nie tak. One szły do przedszkola i po prostu tam się zamykały i nie mówiły. Panie się mnie pytały, czy one potrafią mówić w wieku 3 lat. One gadały perfekcyjnie, tak, one zaczynały mówić już w wieku 2 lat i mówiły bardzo dobrze. I to też jest, uważam, że duża rola rodzica, bo to rodzic na początku widzi, jak dziecko zachowuje się w domu, że jest wygadane, że jest wulkanem energii, a w szkole czy przedszkolu jest wycofane, milczące.
Wróćmy jeszcze może do tych czynników, bo o tym, co teraz pani mówi, to my jeszcze powiemy więcej, ale czy pani, kiedy już uświadomiła pani sobie, że dzieci mają ten mutyzm wybiórczy, czy wracała pani myślami i analizowała przodków, rodzinę, czy tu się cokolwiek z tych rzeczy pokrywa, z tych właśnie przyczyn, które mogą predysponować.
Na pewno, jeżeli chodzi o czynnik genetyczny, to są to dzieci bardzo wrażliwe. Są to dzieci perfekcyjne, które jeżeli już coś robią,
czyli
to robią.
Już mamy.
Tak, to robią na 100%. Nie ma tak, że zrobią coś na odwal. Tylko jak coś pani powie, to jest zrobione od A do Z. Jeżeli chodzi o cechy środowiskowe, no to na pewno przedszkole, tak? Gdzie była separacja od rodziców i tam ten problem pojawił się jako pierwszy.
Czyli tutaj musi być jakiś element wyzwalający, coś, co wywoła,
tak.
Czyli stres, który powoduje ten właśnie lęk, blokujący całkowicie nie tylko mowę, ale wszelkie inne reakcje, które dają głos, bo pani powiedziała, że nie płacze.
Tak.
I dzieci właśnie te nie płaczą,
tak,
przeważnie,
te dzieci,
prawda?
Często są właśnie tak wycofane, że nawet nie potrafią zgłosić swoich potrzeb fizjologicznych, powiedzieć, że coś je boli, więc to jest właśnie takie znamienne i bardzo konieczne do przepracowania, tak?
Powiedzieliśmy, że takim czynnikiem wywołującym to zaburzenie to jest właśnie lęk. A co jeszcze może wpłynąć na wywołanie takiego właśnie zaburzenia?
Tak jak mówiłyśmy, na pewno zmiana środowiska, ale też jest wiele czynników, które podtrzymują ten lęk, tak? Wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że idziemy ulicą razem ze swoim dzieckiem i jakaś bardzo miła pani zaczepia nas na ulicy i mówi, pyta dziecko, jak ono się nazywa, tak? I dziecko w tym momencie milczy. I w momencie, kiedy mama nie daje mu takiego czasu na odpowiedź swobodną, a na przykład powtarza to pytanie, mówi, no Jasiu, jak się nazywasz, tak?
Albo
pani
co
ciebie
gorsza
zapytała,
odpowiada za to dziecko.
Bądź co gorsza właśnie odpowiada za dziecko, a jeszcze ta przemiła pani często skomentuje to, mówiąc, że
jakie
nieśmiałe dziecko, albo czy zapomniałeś języka, albo o, takie duże i nie mówi, tak? Potęguje to ten lęk i utrwala.
Ale też rodzice, ja jeszcze nie wiedząc o mutyzmie wybiórczym moich dzieci, ja mówiłam za dzieci, robiłam to całkowicie nieświadomie, nie wiedząc o tym, że robię im krzywdę, bo na jakiekolwiek pytanie zadane do nich w mojej obecności, to ja za nie odpowiadałam i ja nie widziałam tego problemu, no bo rozmowa toczyła się dalej. Dopiero potem zwróciłam uwagę na to, że tak naprawdę to one nie gadają, ja gadam za nie.
No właśnie, czyli tutaj gdybyśmy chcieli usystematyzować, to jest brak odpowiedniej interwencji, pogodzenie się z mutyzmem dziecka, to rodzice często właśnie wyręczają. Zdolność do przekazywania prawie każdej informacji niewerbalnie, czyli jak nie mówi, no to i tak
poradzimy
się jakoś porozumiemy, tak? Jakaś izolacja może być też, czy geograficzna,
często
czy społeczna.
Właśnie, często rodzice unikają takich sytuacji społecznych, w których dziecko mogłoby rozmawiać, tak? Na przykład przestają chodzić, nie wiem, na plac zabaw, bo tam dziecko boi się mówić. Nie odwiedzają znajomych, tak? Nie ma tak dużo interakcji społecznych, gdzie dziecko mogłoby trenować tą mowę.
Jeśli chodzi o mniejszości etniczne bądź językowe, również tam może powstać taka blokada i wtedy dziecko po prostu w określonej sytuacji, w danym języku, gdzie się ma porozumiewać, nie mówi, bo wie, że niedoskonale mówi.
Tak, ale tym dzieciom daje się troszeczkę więcej czasu, bo jest to tak zwany okres cichy i on może trwać do pół roku nawet, kiedy dziecko oswaja się z nowym językiem, uczy się go. Jeżeli ten okres się przedłuża, wtedy możemy mówić o mutyzmie wybiórczym.
Jasne. A w sytuacjach stresowych dzieci z mutyzmem wybiórczym jak z reguły reagują? Jak wygląda ich twarz i w ogóle
tutaj
cała
właśnie
sylwetka?
Nie ma dwóch dzieci identycznych z mutyzmem wybiórczym. Są jedyną cechą wspólną jest to, że to dziecko w pewnych sytuacjach rozmawia, a w innych nie. Albo z pewnymi osobami rozmawia, z innymi osobami nie rozmawia. To jest jedna taka wspólna cecha. Niektóre dzieci są wycofane, nieśmiałe, zamykają się w sobie i są takie po prostu grzeczne. Ale są też dzieci, które na przykład są trochę bardziej agresywne, trochę bardziej, mówimy, uparte, złośliwe, które...
Są tak określane, tak? Bo tak naprawdę nie są takimi
one nie
dziećmi.
Tak, to lęk powoduje, że one, że osoba, których ich nie zna, ma wrażenie, że no to jest ono czegoś nie chce zrobić albo czegoś powiedzieć, bo jest po prostu uparte.
A
tak?
Jeśli chodzi o nawiązywanie kontaktu wzrokowego, unika czy nawiązuje?
Zdecydowanie unika tego kontaktu wzrokowego i często ta twarz dziecka jest taka kamienna, ma się czasem wrażenie, że chciałoby połknąć swój własny język, tak? Zaciska twarz, nie zdradza żadnych emocji, wręcz czasami pojawia się na twarzach tych dzieci taki uśmiech, który ludzie odbierają jako ironiczny, tak? Natomiast jest to taka, można powiedzieć, maska, tak? Która po prostu
ten
stara się odwrócić
lęk
tę uwagę.
Tego dziecka jest tak duży, że tak naprawdę ono nie panuje nad tym, jaki wyraz twarzy ma na sobie. To jest po prostu przypadek, tak? Jak my widzimy to dziecko.
I to jest właśnie ta taka cecha, którą powinien w porę zauważyć albo rodzic, albo opiekun, nauczyć, albo wychowawca.
Ja uważam,
w klasie.
Że na początku wystąpienia tej choroby to duża rola jest rodzica, dlatego że my jesteśmy ze strefy komfortu dziecka, czyli dziecko przy nas zachowuje się tak, jak się zachowuje, bez lęku. I my go obserwujemy w sytuacjach lękowych, przy obcych osobach i my widzimy, że to jest inne dziecko, tak? Że to nie jest nasze dziecko.
No tak, ale jeżeli ono ma poczucie, że mama, tata, czy ktoś z rodziny, dziadek, babcia jest obok, no to ja wtedy czuję się bezpiecznie. I nawet jak przyjdzie 10 obcych ludzi, to wtedy może się czuć dalej bezpiecznie.
Nie zawsze.
Ale gdyby tak było, no to wtedy nie mamy najmniejszej szansy rozpoznania, kiedy to dziecko jest w otoczeniu, w którym nie ma nas. Nie ma tego kogoś, kto jest dla tego dziecka tym takim synonimem, czy też właściwie gwarantem bezpieczeństwa. Prawda?
Jeżeli chodzi o moje córki, to Paula czuła się komfortowo w towarzystwie naszej najbliższej rodziny, babci, dziadków, ale już niekomfortowo w towarzystwie cioć, wujków, które widziała załóżmy raz w miesiącu, albo z rzadszą częstotliwością i już ciocie mi mówiły, że słuchaj, ona ma 5 lat, ale ona mi jeszcze nie odpowiedziała na żadne zadane pytanie.
Za chwileczkę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, w jakim wieku i w jakich okolicznościach najczęściej daje się zauważyć, że dziecko ma cechy, które mogą wskazywać, że jest ono obciążone mutyzmem wybiórczym. Dziś w tej audycji mówimy o mutyzmie wybiórczym, a gośćmi są terapeutka i pedagog szkolny Ada Rogowska i Izabela Siewicka-Puczko, mama dzieci właśnie z mutyzmem wybiórczym. W jakim wieku i w jakich okolicznościach najczęściej udaje się zauważyć w zachowaniu dziecka cechy, które mogą wskazywać, że może ono mieć właśnie coś wspólnego z mutyzmem wybiórczym?
Mutyzm wybiórczy najczęściej ujawnia się w wieku od 3 do 5, 6 lat w momencie pójścia dziecka do przedszkola. Jest to taki czynnik wywołujący najczęściej, bądź przejścia do szkoły podstawowej. Problem jest, te symptomy widoczne są już wcześniej, natomiast...
Jakie na przykład?
Na przykład dziecko chowa się za mamą, kiedy ktoś zadaje mu jakieś pytanie bezpośrednio, tak? Albo nie odpowiada na pytanie nawet najbliższej babci czy cioci, którą bardzo kocha i chciałoby z nią rozmawiać.
Mimo... Tu pani wspomniała tak. O ciociach w poprzednim
Są to
wejściu.
Osoby na przykład z bliskiego otoczenia dziecka, natomiast silny lęk powoduje to, że ono nie jest w stanie się do tych osób odezwać, właśnie nawet jeśli to jest babcia.
I często też, najczęściej to są osoby dorosłe, ale też to się tyczy dzieci, że to nie jest tak, że dziecko się nie odzywa tylko do osób dorosłych, bo ono może się nie odzywać i do osób dorosłych, i do dzieci. Akurat moje dziewczyny z dziećmi nie miały problemów, ale wiem, że są dzieci, które muszą przepracować jeszcze odzywanie się do dzieci.
Pani wspomniała, że jak poszły do przedszkola, to było w jakim wieku?
3-latka.
3-latka. No a czy po fakcie, kiedy już się okazało, że tam mamy do czynienia z mutyzmem wybiórczym, czy pani kojarzy jakieś zachowania, które wcześniej pani w ogóle albo nie widziała,
tak,
albo zlekceważyła? Jakie
dokładnie.
To były takie cechy?
To były wszystkie zachowania na placu zabaw, kiedy one się bawiły z rówieśnikami, ale już jeżeli podchodziła jakaś mama tych dzieci i się o coś tam pytała, no to one nie odpowiadały, tak, na te pytania. Wtedy zazwyczaj ja odpowiadałam.
A dzieci tamte, które się bawiły z nimi?
Odpowiadały, tak. One
A
gadały,
z tymi dziećmi
tak.
To pani córki
tak,
też rozmawiała?
Tak, rozmawiały, ale to też nie było takie wejście w grupę od razu. One potrzebowały więcej czasu, żeby się do pewnych dzieci przekonać. Ale jak gdyby do dzieci się generalnie odzywały.
Czyli tu czynnikiem był człowiek, sytuacja, a nie miejsce określone, bo w tej piaskownicy to normalnie mówiły, prawda?
Mówiły do dzieci, ale nie rozmawiały z osobami dorosłymi, z rodzicami, tak, tych dzieci.
A czy były jakieś miejsca, w których właśnie następowało takie zablokowanie?
No, to też robienie zakupów, pójście załóżmy na lody, to najczęściej ja im kupowałam lody. Dopiero jak zaczęliśmy pracę, tak, to już potem o tym powiemy, jak na czym
techniki,
ta praca nasza polegała,
właśnie.
Tak, jak to dziecko skłonić do mówienia. Ale jest, jak zaczniemy analizować, to jest mega dużo poziomów, tak, gdzie to dziecko się nie odzywało normalnie.
A w pani praktyce, pani terapeutce?
Często jest tak, że dziecko na przykład rozmawia swobodnie z rodzicem, idąc do szkoły, a w momencie, kiedy przekracza mury tej szkoły, bramkę nawet, przestaje kompletnie rozmawiać nawet do rodzica, więc też są takie przypadki, tak? Rodzice często na tym młodszym etapie życia dziecka są przekonywani przez rodzinę, a to jest tylko nieśmiałość, tak? Dziecko z tego wyrośnie. Z mutyzmu wybiórczego nie da się wyrosnąć. On musi być odpowiednio przepracowany, ale stosując odpowiednie techniki i formy pracy, mamy 100% prawdopodobieństwo, że dziecko pozbędzie się tego mutyzmu wybiórczego.
No ale to się nie pojawiło przecież tak w ostatnich, powiedzmy, 20 latach, bo o takim okresie mniej więcej mówimy. Te prace, które znajdowałem przy przygotowywaniu się, to miały rok 2000, 2001. Książki i inne publikacje też mniej więcej z końca lat 90. To co, wcześniej nie było tego mutyzmu? Nie wierzę w to. Przecież tam też był i też jakoś te dzieci pokonywały tę barierę niemówienia i w końcu mówiły. Skąd to się brało? Dążę do pytania, czy z tego naprawdę nie da się samemu wyrosnąć.
Jeżeli dziecko trafia na bardzo sprzyjające środowisko, na empatycznego nauczyciela, który nie będzie wymuszał od niego odpowiedzi na pytania, tylko da mu czas na to, żeby się to dziecko rozkręciło, tak? Bądź zadaje umiejętnie te pytania, nie oczekując odpowiedzi, wtedy może się zdarzyć tak, że to dziecko, jakby czując się dobrze, już to wystarczy, żeby zaczęło pokonywać lęk przed mówieniem.
Czyli nieświadomie taki nauczyciel, opiekun, wychowawca, rodzic, kolega, koleżanka, ktokolwiek ze środowiska potrafi, że tak powiem, skłonić do odezwania się, do zareagowania, bo to nie tylko odezwanie. Tu chodzi o to, żeby emocje przekazać, bo to dziecko w różny sposób może przekazać. Może być złe, może zapłakać, a może się roześmiać, co też będzie oznaką, że się przełamuje, prawda?
Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej jest w sposób taki właśnie empatyczny do niego podejść i wślizgnąć się tak w jego na przykład zabawę, żeby po prostu tej presji na mówienie uniknąć, tak? Ale na przykład zacząć robić to, czym ono się bawi, zacząć uczestniczyć w tej formie aktywności i to dziecko wtedy automatycznie lepiej się otwiera.
Czyli zanim nie stworzono, nie nazwano jednostki chorobowej mutyzm wybiórczy, czy też selektywny, to ta terapia następowała w sposób naturalny poprzez to, że byli ludzie, którzy potrafili dotrzeć.
Tak, ale to,
że dziecko miało szczęście i na taką osobę trafiło, ale pozostają dzieci, które tego szczęścia nie mają i nie trafiają na taką osobę, u których ten mutyzm się utrwala.
No ale teraz...
Teraz na przykład dorosłymi osobami, którym nie została udzielona odpowiednia pomoc i niestety już to się może wiązać z fobią szkolną na przykład, może prowadzić nawet do samobójstw, także warto pracować i im szybciej zaczniemy to robić, tym lepiej.
I może być taka sytuacja, że zaproszę kogoś do programu, nigdy nie był w radiu i nagle przyszedł i przestał mówić.
Tak. Jeżeli ta sytuacja będzie się powtarzała przez miesiąc...
A mówi poza radiem
i będzie tutaj do pana przychodził i na przykład na 15-minutowe sesje i nie będzie rozmawiał i ta sytuacja będzie się utrzymywała w kolejnym miesiącu, należy już wtedy myśleć, co z tym zrobić.
Czyli to znaczy, zadziałał lęk, duży lęk i czuję bardzo duży lęk przed mówieniem konkretnie w tym miejscu i trzeba go z tym miejscem oswoić.
No dobrze, to jak się ma zachować taki człowiek, który, już nie mówię o dorosłym, ale ma do czynienia z dzieckiem, wobec tego dziecka, które właściwie mało mówi albo w ogóle milczy, albo jest takie właśnie zablokowane.
Tu jest, uważam, że duża rola rodzica bądź nauczyciela, koordynatora, który z dzieckiem pracuje, bo my jako rodzic możemy dużo pracować w środowisku i oswajać osoby spoza strefy komfortu dziecka. Jeżeli przychodzi do nas osoba nowa, do której dziecko czuje lęk, to taka osoba powinna przede wszystkim nie bombardować tego dziecka pytaniami. Jeżeli dziecko nie odpowie, no to kontynuujemy rozmowę, zadajemy pytania mamie, tacie, a odwracamy uwagę od tego dziecka. Najpierw musimy zrobić tak, żeby to dziecko poczuło się komfortowo w obecności tej nowej osoby bez mówienia. Jeżeli ono przy tej osobie będzie się normalnie zachowywało i normalnie rozmawiało z najbliższymi osobami, to wtedy dopiero możemy zacząć rozmawiać, to dziecko może być gotowe na rozmowę z tą nową osobą, do której czuło na początku lęk.
Czyli taka sytuacja, w której rodzic jest w towarzystwie właśnie takim, gdzie dzieje się taka sytuacja, jak szturchnięcie, no powiedz, no czemu tak. Nie odpowiadasz, to rodzic, jeszcze pogłębia.
Zdecydowanie tak.
Rodzic, musimy zdjąć przede wszystkim presję na mówienie. To jest rozmowa z dzieckiem, że my nie oczekujemy od dziecka mowy. Ono powie, kiedy poczuje się komfortowo i ono musi wiedzieć, że my dajemy mu przyzwolenie na to, żeby nie mówiło, tak? Ale jednocześnie prowadzimy terapię i podwyższamy mu poprzeczkę, żeby zaczęło mówić, tak? Tylko ono niekoniecznie musi wiedzieć, tak? Że my w tym momencie nieformalnie tą terapię prowadzimy.
Mówi pani już o terapii, a ja mówię o sytuacji, w której człowiek, który nie jest terapeutą i właśnie w takiej sytuacji się znajduje. Czyli najprostsza rzecz to nie wymuszamy odpowiedzi, jeśli dziecko nie odpowiada.
Nie patrzymy w oczy.
Nie dotykamy
dziecka, nie przytulamy. Nie żałujemy go, bo to dziecko umie mówić i ono się odezwie.
I słyszy.
I ono słyszy.
Nie powtarzamy notorycznie tego samego pytania, jednak formujemy je w inny sposób. Na przykład nie mówimy, jak się nazywasz po raz kolejny, tylko nazywasz się Jaś czy Staś. I wtedy dziecko już ma możliwość odpowiedzenia na to pytanie.
Tak lub tak.
Tak lub tak, może to wywołać mowę, albo zadajemy pytania, na które dziecko może odpowiedzieć tak lub nie, bądź dajemy mu przyzwolenie na komunikację niewerbalną, bo to też jest bardzo ważne.
Czyli
na początku. Tak, może pokazać
tylko
palcem. Odpowiedź.
Już to wykonuje osoba, z którą dziecko rozmawia i czuje się komfortowo, a osoba całkowicie obca zadaje pytanie, nie uzyskuje odpowiedzi, więc kontynuuje rozmowę bez udzielanej odpowiedzi. Tak? Ono po prostu skupia się
Czyli
na
mamy taką
innym.
Sytuację. Dziecko w wieku 5, 6, 7 lat znajduje się na podwórku, spotyka policjanta, czy też kogoś w mundurze, przestraszyło się, ten ktoś w mundurze pyta, jak się nazywa, gdzie mieszka, jaka mama i tak dalej, atakując w pewnym sensie coraz to nowymi pytaniami, a dziecko nie odpowiada. To jak powinno zareagować?
Poprosić, że może napisać nam, tak?
Jak umie pisać?
Jak umie pisać, bądź zapytać się kogoś z otoczenia tego dziecka, tak? Co się stało, jak ma to dziecko na imię. To są już takie ekstremalne sytuacje. Jak coś się dzieje i jest jakiś lęk wyższy niż lęk przed mówieniem, to najczęściej dzieci z mutyzmem wybiórczym mówią.
Też świadomy rodzic, który ma świadomość zaburzenia swojego dziecka, powinien w takich sytuacjach już wyposażyć dziecko w takie odpowiednie karteczki, na przykład, którą dziecko mogłoby pokazać w takiej sytuacji. Tak, nazywam się tak i tak, numer, to jest numer telefonu do mojej mamy. Bo tu już mówimy właśnie tak, o takiej bardzo ekstremalnej sytuacji.
Czasem mam problem z mówieniem, w razie czego proszę zadzwonić do mojej mamy.
Dobrze, to w takim razie za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak i gdzie diagnozuje się u dzieci mutyzm wybiórczy. Nieprzypadkowo dziś tematem audycji jest mutyzm wybiórczy, bo październik jest miesiącem świadomości mutyzmu wybiórczego. A tak naprawdę to także początek roku szkolnego, gdzie dużo dzieci rozpoczyna swoją edukację, także i w przedszkolach, i w szkołach, i tam mogą się pojawić właśnie przypadki, które mogą wskazywać na to, że mamy do czynienia z mutyzmem wybiórczym. Gdzie i w jaki sposób diagnozuje się dzieci z takim podejrzeniem?
Jeśli dziecko w ciągu pierwszego miesiąca w nowym środowisku, czyli tak jak pan powiedział, w nowym przedszkolu czy w nowej szkole, nadal odczuwa lęk przed mówieniem i ta sytuacja się nie poprawia, należy już zgłosić się do lekarza psychiatry, tak? Czyli po dwóch miesiącach od momentu, kiedy dziecko zaczęło uczęszczać do nowego miejsca, ponieważ to właśnie lekarz psychiatra diagnozuje mutyzm wybiórczy.
Ale do psychiatry trzeba mieć skierowanie chyba.
Można mieć skierowanie, a można też udać się prywatnie. Lekarze, psychiatrzy mają tyle pracy, że bardzo długo czeka się na wizytę u nich, także
no, ale
niestety jest to bolączka nasza.
Pedagogiczno-psychologicznej,
no niestety lekarze, psychiatrzy nie przyjmują,
nie
tak?
Przyjmują,
ale poza tymi placówkami jak najbardziej trzeba
no,
się do takiego lekarza.
Ale jeżeli ktoś trafi do tej poradni, to ta poradnia już pewnie ułatwi
tak,
trochę drogę.
Tak, ułatwia i kieruje właśnie odpowiednio do lekarza, psychiatry, ponieważ to on stawia odpowiednią diagnozę.
Ile czasu trwa takie stawianie diagnozy? Jak to w ogóle wygląda? W pani przypadku pani to przeszła dwukrotnie.
Jeżeli chodzi o nas, to rok temu przeszłam to z 5-letnią córką, tylko że ja sama zauważyłam, że coś jest nie tak, tak? I zaczęłam rozmawiać z rodziną, zaczęłam rozmawiać z nauczycielami i wtedy już tak naprawdę nasunął mi się ten mutyzm wybiórczy i wiedziałam, że muszę udać się do lekarza psychiatry po diagnozę, więc przez poradnie nie przechodziłam, po prostu pojechałam do lekarza psychiatry, umówiłam się na wizytę i taką diagnozę otrzymałam.
Od razu?
Nie, to była taka rozmowa, spotkaliśmy się dwukrotnie. Najpierw rozmowa z rodzicami na temat tego, jak dziecko funkcjonuje, a potem rozmowa z dzieckiem też. I tutaj o dziwo właśnie przy pierwszej córce, jak się spotkaliśmy z lekarzem psychiatrą, córka rozmawiała z nią od samego początku, bo pani doktor pokierowała tak rozmową. Ona wiedziała, tak, jak z takimi dziećmi rozmawiać i jak ma pokierować tą rozmowę, że to dziecko rozmawiało, wyszło na korytarz i było wręcz uciszane przez panią w recepcji, że jest za głośna.
Czyli diagnoza negatywna wyszła, nie ma mutyzmu.
Oczywiście nie, właśnie nie. Pani psychiatra nam powiedziała, o niczym to nie świadczy, tak? I osoba, która zdobędzie wiedzę na temat mutyzmu wybiórczego, wie, że to, że dziecko się odezwie na badaniu przy danym specjaliście, który go diagnozuje i czy mówi, czy nie mówi, to po prostu na diagnozę nie ma to wpływu, dlatego że ważne jest, jak to dziecko funkcjonuje w społeczeństwie. Czyli ważny jest wywiad.
A w przypadku drugiego dziecka to już było prościej?
W przypadku drugiego dziecka było prościej, no bo też ta wiedza jest większa, tak, u rodzica, mhm. Bo my już przez to przeszliśmy. I tak naprawdę tu trzeba jeszcze rozgraniczyć mutyzm jawny i mutyzm dyskretny. Bo przy mutyzmie jawnym dziecko po prostu się nie odzywa, tak, w pewnych sytuacjach. Natomiast przy dyskretnym dziecko odpowiada, ale odpowiada jednym słowem albo jednym zdaniem. Nie zadaje pytań, nie zgłasza prośby, czy nie zgłasza tego, że ktoś go dręczy, ma taką ograniczoną mowę i często takie dzieci nam umykają. I moja druga córka to jest właśnie dziecko z mutyzmem dyskretnym, bo teraz przechodząc przez fazę leczenia nawet tej, która się nie odzywała w pewnych sytuacjach, jesteśmy na etapie już mutyzmu dyskretnego, czyli ona mówi, ale mówi jeszcze jednym słowem, jednym zdaniem, kiedy czuje lęk, tak? Ale odpowiada. Czyli generalnie ktoś by powiedział, mutyzmu już nie ma, ale on jeszcze jest.
Pani pedagog, z pani praktyki, jak to wygląda, bo pani ma więcej doświadczeń, jeśli chodzi o drogę dochodzenia do wydania orzeczenia, no i potem co dalej?
Bardzo ważna jest taka intuicja nauczyciela, ponieważ te dzieci łatwo można pominąć, ponieważ one nie sprawiają trudności w szkole, tak? Są po prostu ciche na uboczu i nauczyciel często ma po prostu takie dzieci z głowy, bardziej zajmuje się tymi rozrabiającymi, tak? I może bardzo łatwo łatwo przeoczyć takie dziecko. Natomiast właśnie no, bardzo potrzebna jest ta wiedza i szerzenie tej wiedzy, żeby nauczyciele łatwo wyłapywali takie dzieciaki. I wtedy powinni właśnie porozmawiać z rodzicami i pokierować rodziców czy do poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy właśnie bezpośrednio już do lekarza psychiatry po tą odpowiednią diagnozę.
Ile czasu trwały diagnostyki w przypadku tych osób, które są pod pani opieką?
To znaczy, no, akurat w przypadku tych dzieci te diagnozy trwały dosyć długo, ponieważ no, ta wiedza, jak
tydzień,
diagnozować...
miesiąc.
Nawet dłużej, ponieważ dzieci trafiały też do szpitala, gdzie były pod obserwacją. Natomiast no, wiedza aktualna, która spływa do Polski z Anglii przede wszystkim, ponieważ jest tam Maggie Johnson, która jest takim guru od mutyzmu wybiórczego, ona twierdzi i jakby my to praktykujemy tak, że najważniejsza jest praca w środowisku, tam, gdzie ten lęk występuje, tak? Czyli nie ma potrzeby trzymania dziecka w gabinecie, czy logopedycznym, tak? Czy na zajęciach z psychologiem, czy z pedagogiem, ponieważ to dziecko musi przepracować swój lęk w środowisku, czyli stricte tam, gdzie on występuje. Czyli jeżeli występuje w szkole, pracujemy w szkole. Jeśli występuje u cioci na imieninach, pracujemy u cioci na imieninach.
A jak w piaskownicy, to w piaskownicy.
A jak w piaskownicy, to w piaskownicy.
No to jeszcze do tej techniki to wrócimy, ale jakiego wsparcia i od kogo można oczekiwać po uzyskaniu orzeczenia, że dziecko ma mutyzm wybiórczy?
Przede wszystkim właśnie w momencie otrzymania diagnozy od lekarza psychiatry wracamy do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tam są prowadzone dodatkowe jeszcze badania bądź rozmowy właśnie w obecności rodzica i dziecka. I takie dziecko, jeśli jest przed rozpoczęciem nauki w szkole, może otrzymać opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Ona może być realizowana w przedszkolu, w którym dziecko, do którego dziecko uczęszcza. Natomiast dziecko starsze, już uczęszczające do szkoły, może otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
No, jeśli chodzi o ten WWR, czyli wczesne wspomaganie rozwoju, to jak to wygląda w praktyce?
Wygląda to w praktyce tak, że jeżeli przedszkole, do którego uczęszcza dziecko, realizuje te godziny, właśnie jest to taki dodatkowy czas na pracę z tym dzieckiem stricte nad mutyzmem wybiórczym, tak? Czyli tutaj pewnie Iza o tym opowie, ponieważ ona w ten sposób pracowała ze swoimi dziewczynkami, miała możliwość przychodzenia do przedszkola jako rodzic, ponieważ była tą bezpieczną osobą dla dziecka i wprowadzenia pań pracujących z dzieckiem i pozostałych dzieci.
Z tego, co pani mówi, takie orzeczenie wymusza niejako na placówce przygotowanie, no, nazwijmy to stanowiska, czy też
miejsca,
osoby,
tak,
miejsca, które będą to prowadzić, bo jest taka konieczność wynikająca z orzeczenia.
Tak,
nie
ale
mogą
trzeba...
odesłać tego dziecka, bo
czy nie wszystkie
nie
przedszkola akurat realizują wczesne wspomaganie rozwoju, natomiast wystarczy tak naprawdę empatyczny nauczyciel, który pokieruje tą terapią dalej.
Jeżeli chodzi o nas, to jakby się dowiedzieliśmy, Paula miała 5 lat, więc chodziła do przedszkola i dalej chodzi do tego samego przedszkola. I tam panie tak naprawdę nie chciały od nas żadnych zaświadczeń. Ja powiedziałam, jaki jest problem i jak trzeba z dzieckiem pracować. I spotkałam się całkowicie z aprobatą tego. Panie włączyły tą pracę z Paulą, poszły na szkolenia, nauczyły się, bo też nie wiedziały, co to takiego jest mutyzm wybiórczy. Gdzieś tam słyszały, ale musiały zdobyć wiedzę i podstawa to jest zdobycie wiedzy.
I tak płynnie przeszliśmy do tego, na czym polega w ogóle terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym. To może spróbujmy teraz powiedzieć.
Tak jak już wspomniałam wcześniej, najważniejsze jest to, aby nad mutyzmem wybiórczym pracować w miejscu, gdzie ten lęk przed mówieniem występuje. Czyli nie pozostajemy z dzieckiem w gabinecie, ponieważ nawet to, że dziecko zacznie rozmawiać z tym terapeutą w gabinecie, nie gwarantuje tego, że ono będzie rozmawiało w szkole. Natomiast chcę tutaj zaznaczyć, ponieważ no, wszyscy specjaliści są bardzo ważni. Taki specjalista może odpowiednio pokierować rodzicem, albo nawet jeśli nawiąże pozytywny kontakt z dzieckiem, pójść do szkoły czy przedszkola i właśnie na przykład nauczyć kadrę, jak pracować z tym dzieckiem. Natomiast istotne jest to, by pracować tam, gdzie lęk występuje.
A z jakimi trudnościami w praktyce właśnie spotykają się rodzice czy terapeuci?
Jako rodzice to uważam, że no podstawa to jest zdobycie wiedzy i to, żeby kadra w przedszkolu czy w szkole chciała tą wiedzę zdobyć, bo bez tej wiedzy nie jesteśmy w stanie pracować prawidłowo z dzieckiem, czyli musimy poświęcić swój czas na to, żeby pojechać na szkolenia, czy obejrzeć je w formie online, czy zakupić książkę. Tak? Uważam, że książka Maggie Johnson, Mutyzm Wybiórczy, Kompendium Wiedzy jest obecnie na rynku najlepszą książką, jeżeli chodzi o to zaburzenie, gdzie jest i wiedza teoretyczna i wiedza praktyczna.
Czy możemy przytoczyć kilka metod, technik, które stosujecie pani w domu, a pani w pracy?
W przypadku małych dzieci stosuje się tak zwane techniki nieformalne.
Czyli?
Polegają one na tym, że po prostu uczestniczy się w zabawach, które aktualnie... w którym aktualnie zajmuje się dziecko, czyli się stopniowo wślizguje do jego otoczenia, tak, i jego środowiska. Jest również technika 5 sekund, która polega na tym, że dajemy dziecku, zadając mu pytanie, dajemy mu czas na taką odpowiedź, natomiast jeśli ono nie udzieli nam tej odpowiedzi, nie powtarzamy tego pytania ponownie, tak, bądź zamieniamy na przykład pytanie na takie, w którym dziecko będzie mogło odpowiedzieć tak lub nie. Jednak ten czas jest bardzo ważny, ponieważ nie wywiera takiej presji na dziecku, że ono musi odpowiedzieć. Tak naprawdę w przypadku małych dzieci jesteśmy taką dobrą ciocią czy dobrym wujkiem, z którym dziecko swobodnie się bawi, a my po prostu towarzyszymy mu w tej zabawie.
Tak, u nas w przedszkolu wyglądało to tak, że te techniki nieformalne polegały po prostu na dobrej zabawie. Ustalałyśmy zabawę, granie w gry, które wymagały mówienia i na początku Paula grała ze mną w osobnej sali. My akurat wybrałyśmy osobną salę, ponieważ żeby troszkę odizolować się od dzieci, ponieważ Paula nie miała problemu z rozmową z dziećmi, ale z rozmową z dorosłymi miała problem. Na początku grała ze mną i potem wiedziała, że wejdzie pani, która przyłączy się do zabawy i zaczynaliśmy od prostych słów, tak? Od odpowiedzi tak, nie. Jak zaczynała rozmawiać już z panią, oswajała się z nią, ja zaczynałam wychodzić. I w momencie, kiedy dziecko zaczyna rozmawiać przy osobie, do której czuje lęk, rodzic powinien się wycofać i zostawić już terapię w danej placówce tej pani, która zostaje koordynatorem i ona wprowadza już nowe osoby.
Jest jeszcze taka technika od chóru do solo.
Tak, możemy zauważyć, że dzieciom często jest łatwiej na przykład śpiewać w grupie przedszkolnej, kiedy śpiewają wszystkie dzieci, tak? Ale w momencie, kiedy miałoby zaśpiewać samo, już tego nie zrobi, więc staramy się właśnie włączać dziecko w takie aktywności, w których będzie mogło uczestniczyć jako jeden z wielu, a nie będzie na świeczniku, tak? Czyli bezpośrednio na przykład nie będziemy mu kazać stać na bramce, tylko będzie biegał razem z innymi dziećmi,
tylko
tak?
Tylko musimy zawsze pamiętać, że nie przyzwyczajamy dziecka do tego, że cały czas stoi w tym chórze. My mu mamy podwyższać poprzeczkę, bo naszym celem jest wyleczenie tego dziecka, czyli okej, już w chórze jest okej, nie czuje lęku, zaczyna śpiewać, no to dobra, to ta podwyżka ma
A potem małymi krokami, rosnąć, tak, stawiamy sobie
po
coraz wyższe
Po jakim czasie
cele.
Można się spodziewać jakichś efektów?
Im dziecko jest młodsze, tym szybciej możemy się spodziewać tego, że mutyzm wybiórczy zostanie po prostu wyleczony, tak? Ale to musielibyśmy bardzo szybko zauważyć to i im szybciej zaczniemy pracować, tym lepiej. Maggie Johnson mówi, że jeżeli przez 2 tygodnie nie ma żadnej zmiany, a pracujemy z dzieckiem, to znaczy, że robimy coś źle i należałoby coś zmienić.
To w przypadku tego, co
mówiłaś. Takich młodszych
dzieci. A w przypadku praktycznym, jak pani to u siebie zauważyła w swojej rodzinie?
A propos moich dzieci, to jest tak, że jak ja zaczynałam pracę z Paulą, ona miała 5 lat, zaczęliśmy pracę przed wakacjami, 4 miesiące przed wakacjami i Paula przez te 4 miesiące mówi swobodnie w przedszkolu ze wszystkimi, z paniami, z dziećmi, na korytarzu, w sali, wszędzie. Ale potem były wakacje, były 2 miesiące przerwy, Paula nie jest jeszcze wyleczona z mutyzmu wybiórczego, my nad tym pracujemy i... Po tych 2 miesiącach przerwy nastąpił regres. Paula odpowiada, ale odpowiada jednym zdaniem, tak? Nie ma tej mowy swobodnej i my to widzimy i panie same do mnie powiedziały, okej, wrzesień to jest taki okres adaptacji.
Wszystkiego o mutyzmie wybiórczym nie damy rady powiedzieć, ale jest strona internetowa mutyzm-wybiórczy.org.pl i na tej stronie można znaleźć więcej informacji na ten temat. Moimi państwa gośćmi były terapeuta i pedagog szkolny Ada Rogowska, członkini Rady Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
I pani Izabela Siwicka-Puczko, mama dzieci z mutyzmem wybiórczym, też dziękuję ślicznie.
Dziękuję.
Wszystkie audycje z cyklu Szlachetnego Zdrowia można odsłuchać na naszej stronie internetowej, a tematy proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę audycja dotycząca zdrowia osób pracujących, a o 14:00 w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.